O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Witold Mrozek, krytyk teatralny, dziennikarz Gazety Wyborczej. Witam Cię. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to mamy długo oczekiwane wydarzenie, czy długo oczekiwaną wiadomość. Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru. To była jedna z pierwszych decyzji nowej ministry kultury, Hanny Wróblewskiej. No i chciałabym najprościej, najkrócej, Witoldzie, zapytać o twoje zdanie, jak oceniasz wyniki tego konkursu, zresztą dość szczególnego, bo tam nie było wielkiej listy uczestników w tym konkursie, obok Doroty Ignatiew startującej z Jakubem Skrzywankiem. I to są właśnie zwycięzcy. W tym konkursie startował tylko jeszcze Bartosz Szydłowski tutaj z Łaźninowej, więc ta lista, no taka short lista bardzo, co może też powinniśmy jakoś skomentować,
no
prawda?
No właśnie, to nam no to bardzo...
Tak, to, zacznijmy od tego.
To już dużo mówi o tej sytuacji, że instytucja, która przez dekady uchodziła za najważniejszy teatr w Polsce, w momencie, gdy jest otwarty konkurs na stanowisko i dyrektora, zgłaszają się tylko dwie kandydatury. To świadczy z jednej strony moim zdaniem o dość niskim w tej chwili zaufaniu w ogóle do instytucji konkursu gdziekolwiek, o czym mówiła też Hanna Wróblewska na swojej konferencji prasowej wprost, że mamy do czynienia z kryzysem zaufania do instytucji przejrzystego, otwartego konkursu. Z drugiej strony świadczy to o tym, że Stary Teatr postrzegany jest w tej chwili jako bardzo duże wyzwanie, które niekoniecznie każdy ma siłę i odwagę podjąć.
Tak, myślisz, że to związane jest z tym, ze sprawami repertuarowymi, czy z innymi sprawami, takimi jak no, ta legenda Starego?
Jeśli chodzi o zespół, no to oczywiście ten wpływ jest i on tym razem był no, bardzo bezpośredni, to znaczy, o ile dobrze rozumiem, aż 3 osoby w komisji konkursowej były zatrudnione w Narodowym Starym Teatrze. Jeśli chodzi o legendę, nazwijmy to w ten sposób, Starego Teatru.
Czy zespołu, prawda? Czy te siłę zespołu.
Czy zespołu, czy w ogóle tego miejsca, no to mamy do czynienia z takim punktem, w którym Stary Teatr trochę musi wymyślić siebie na nowo, zastanowić się, czy wrócić do tej tradycji, która moim zdaniem trwała gdzieś od lat 80. do dyrekcji Jana Klaty włącznie, do 2013 roku, takiego, Boże, przepraszam, do 2017 roku, kiedy Jan Klata przestał być dyrektorem, bo Piotr Gliński, minister ówczesny, nie chciał już z nim współpracować. Takiego miejsca, gdzie chociażby dyrektorzy, którzy się tam pojawiali, najczęściej byli artystami, którzy wcześniej pracowali w Narodowym Starym Teatrze. Tak było z Janem Klatą, wcześniej z Mikołajem Grabowskim, tak było chociażby z innej strony, nie wiem, ze Stanisławem Radwanem jeszcze
Tadeusz Bradecki przecież.
Tadeuszem Bradeckim.
Świetny przykład. Krystyna Meissner akurat nie pracowała, no ale to inna historia zupełnie.
Tak, ale w większości tak było. Ten sposób wyboru dyrektora Starego Teatru kończy się z Janem Klatą. Ani Marek Mikos, ani Waldemar Raźniak, ani teraz Jakub Skrzywanek nie mają doświadczeń pracy w Narodowym Starym Teatrze. Natomiast no, tutaj mamy do czynienia z wyborem też bardzo, bardzo powiedziałbym odważnym, konkretnym. Dorota Ignatiew jest znakomitą menadżerką, która przez ostatnie lata ma doświadczenie w podnoszeniu statusu scen, z którymi pracowała. Na nowo stworzyła teatr Zagłębia w Sosnowcu, który w ten sposób wrócił jakoś na... czy pojawił się w widoczności ogólnopolskiej, bardzo pomogła teatrowi Osterwy w Lublinie, którego wcześniej była dyrektorką. No i teraz przerywa, podobnie jak przerywa Jakub Skrzywanek swoją misję w Sosnowcu.
W Szczecinie.
Tak samo Dorota Ignatiew przerywa swoją misję w Teatrze Nowym w Łodzi, by znaleźć się w Starym Teatrze. Tak naprawdę, by powiedzieć coś więcej o tym, jak ta dyrekcja będzie wyglądać, no musielibyśmy poznać program, który zapowiedziała Hanna Wróblewska, że zostanie już wkrótce opublikowany. Zapowiedziała też, że konkurencyjna propozycja, to znaczy od 19 lat dyrektora Łaźni kinowej Bartosza Szydłowskiego również zostanie upubliczniona, więc będzie można te, te projekty porównać. Mam nadzieję, że już wkrótce.
Tak, powiedz, jak zapatrujesz się na niepowodzenie w tym konkursie właśnie Bartosza Szydłowskiego? No jest bardzo cenionym menadżerem, twórcą choćby Boskiej Komedii, postacią bardzo rozpoznawalną w całym środowisku. W Krakowie jest wręcz instytucją. Zresztą po raz drugi startował w konkursie na dyrektora Narodowego Starego Teatru. Po raz drugi ten konkurs przegrywa. No to daje do myślenia jednak.
Myślę, że tu są dwie sprawy. To znaczy po pierwsze, myślę, że dla wielu osób byłoby sytuacją dość dziwną, gdyby Bartosz Szydłowski, który od prawie dwóch dekad kieruje ważną krakowską sceną, który kieruje jednym z najważniejszych, może najważniejszym festiwalem teatralnym w Polsce, został do tego jeszcze dyrektorem Narodowej Sceny w Krakowie. To jest kwestia jedna, to znaczy już po takim okresie, kiedy Bartosz Szydłowski był, to nazywało się, jak rozumiem, kuratorem programowym w Teatrze Słowackiego na początku dyrekcji Krzysztofa Głuchowskiego kilka lat temu. Wtedy mieliśmy do czynienia z taką no, koncentracją władzy w krakowskim teatrze, gdzie te połączone siły obu instytucji, no to było, nie pamiętam, już 7 czy 8 scen. Podobnie teraz, no nie wiadomo, właśnie nowa jest w dużej mierze instytucją autorską stworzoną od podstaw przez Bartosza Szydłowskiego. Nie wiadomo do końca było, przynajmniej na zewnątrz, jak przeczytamy aplikację, to się dowiemy, jak miałaby wyglądać przyszłość łaźni wtedy. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że jakkolwiek Bartosz Szydłowski ma na swoim koncie spektakularne sukcesy jako menadżer i osoba zajmująca się krakowską polityką kulturalną, no to Jakub Skrzywanek, startujący z Dorotą Ignatiew, jest znacznie bardziej wyrazistym artystą odnoszącym sukcesy w wielu miejscach, komentowanym nie tylko w Polsce, ale też nie wiem, w krajach bałtyckich, w Stanach Zjednoczonych. Jego spektakle takie jak Śmierć Jana Pawła II w Teatrze Polskim w Poznaniu, czy Mein Kampf w Teatrze Powszechnym w Warszawie, czy też Szczeciński Spartakus, Miłość w czasach zarazy. To są najgłośniej są wśród najszerzej komentowanych spektakli ostatnich sezonów, więc myślę też, że i zespół, i ministerstwo, i czy komisja konkursowa, która 5 głosami z 9 poparła Jakuba Skrzywanka i Dorotę Ignatiew, pozostałe głosy były wstrzymujące się, chcieli po prostu nowego otwarcia, by stary teatr, tak jak bywało ostatnio w czasach Mikołaja Grabowskiego, czy później Jana Klaty, był instytucją, która w jakimś stopniu nadaje ton życiu teatralnemu w Polsce, a nie tylko stara się nadążyć za własną legendą.
Kusi mnie oczywiście, żeby o starym rozmawiać właśnie w kontekście podsumowań też tej kadencji dobiegającej końca Waldemara Raźniaka i Beniamina Bukowskiego, ale myślę, że to nie byłoby fair. Kończą sezon i dajmy...
Na pewno jeszcze dużo takich omówień będzie.
Właśnie.
Chciałem też zaznaczyć, że żeby tak, bo tak może wychodzić z tego, co mówię, to nie jest tak, że nie widzę też dużych osiągnięć.
A nie, no zdecydowanie. Raźniaka. Zdecydowanie tak. Pojawiają się głosy w takiej, powiedziałabym, uproszczonej publicystyce gdzieś w przestrzeni debaty, że to jest stracony czas i że nie było wybitnych przedstawień, ale było no co najmniej kilka, choćby ta współpraca z Lukiem Persewalem i właściwie oba spektakle i Czechow i inscenizacja.
Tak, z tego też, co słyszę,
wszędzie nagradzane.
Luk Persewal ma wrócić za nowej dyrekcji do Starego Teatru. Tak, więc z pewnością dyrekcja Waldemara Raźniaka była też takim podniesieniem tego teatru po zapaści, którą właśnie był pisowski skok w postaci Marka Mikosa i kilka lat absolutnej flauty, która tam miała miejsce. Po tej zapaści z pewnością Waldemar Raźniak podniósł renomę tego teatru. Pytanie, czy teraz pod nowymi rządami Stary znowu zrobi się miejscem, które będzie punktem odniesienia.
Ostatnio rozmawiałam z jednym z naszych kolegów, krytyków i nazwał teatr Jakuba Skrzywanka teatrem publicystycznym. To oczywiście miało być takie trochę deprecjonujące. No, przylega do naszej rzeczywistości. Tematyka polskiej religijności w spektaklu o śmierci Jana Pawła, czy no właśnie Spartakus z jednej strony o systemie opieki zdrowotnej, o cierpieniach związanych z chorobami psychicznymi, no i prawa osób LGBT. Goethe plus.
Tak, o tym spektaklu było głośno. Głośno było też o scenie kończącej ten spektakl, która jest po prostu jednopłciowym ślubem z jednozdaniową zmianą tylko względem formuły z Urzędu Stanu Cywilnego, udzielana kolejnym parom w takim bardzo też wspaniałym, folkowym, weselnym obrzędzie, który temu towarzyszy.
Co ciekawe, oba spektakle oglądaliśmy w Krakowie właśnie ze sprawą Bartosza Szydłowskiego i Boskiej Komedii, prawda? Tak wyszło.
Jakub Skrzywanek był regularnym gościem festiwalu Boska Komedia. Ten okres dyrekcji w Szczecinie pokazuje, że jakkolwiek linia programowa w Szczecinie z pewnością była autorska, to nie był tylko teatr Jakuba Skrzywanka i tu myślę, że można powiedzieć z dużą dozą pewności, że Stary Teatr pod nowymi rządami też nie będzie tylko artystycznie teatrem Jakuba Skrzywanka, tylko Jakub Skrzywanek z pewnością ściągnie tam bardzo wielu artystów. Jakich to zobaczymy.
Mm-hmm. A masz jakieś domysły, by tak rzec? Na przykład patrząc na repertuar Szczecina choćby.
Myślę, że jeśli chodzi o chociażby debiuty, Jakub Skrzywanek stworzył dość prężną scenę Nowe Sytuacje, która promowała debiutanckie inicjatywy młodych artystów. Jakub Skrzywanek sam nie tak dawno skończył Krakowską Szkołę Teatralną, więc jego dawni profesorowie będą teraz jego podwładnymi w ramach tej struktury. Myślę, że można się spodziewać tam również artystów, którzy w Krakowie już pracowali wcześniej, chociażby za Jana Klaty, to znaczy gdy myślę o takich artystach, którzy ostatnio byli w Szczecinie, jak Michał Buszewicz czy Agnieszka Jakimiak, to ja nie wiem, nie czytałem programu Jakuba Skrzywanka, ale nie zdziwiłbym się, gdyby znów znaleźli się w Krakowie. Z pewnością obecność osoby, którą jeszcze tu nie wymieniliśmy, to znaczy Doroty Semenowicz, wieloletniej programerki Festiwalu Malta w Poznaniu, też osoby bardzo mocno obecnej w takim romańskim, francusko-włoskim obszarze teatru i bardzo silne uwzględnienie już jej już na etapie aplikacji, wymienianie jej w zasadzie niemalże jako trzeciej dyrektorki, choć w praktyce będzie pełnomocniczką do współpracy międzynarodowej, pokazuje, że ten teatr będzie się starał mocno otworzyć na współpracę z zagranicą, coś, co jest piętą achillesową polskiego teatru. To znaczy my długi czas po 89 czy roku, czy od lat 90. byliśmy po prostu ciekawi w Europie jako ten kraj nowej Europy, jako kraj ze świetną tradycją teatralną, który swoje problemy społeczne opowiada na scenie. Ale też widzimy, że od co najmniej dekady coraz mniej jest twórców z Europy, z Zachodu, nie tylko, na polskich scenach. To znaczy mieliśmy długą przerwę, jeśli chodzi o festiwal Dialog we Wrocławiu. Mamy przerwę, długo z niedofinansowaniem mierzył się Kontakt, upadły krakowskie reminiscencje teatralne. Z Malta też już przez ostatnie edycje nie miała takiej skali jak kiedyś, więc jestem bardzo ciekaw, czy bo przecież stale nie organizuję żadnego festiwalu tego typu, jestem bardzo ciekaw, czy obecność Doroty Semenowicz oznacza mocniejsze włączenie Starego Teatru w europejski obiekt teatralny. To nie jest tak, że ten obiekt żyje tylko, nie wiem, Niemcami, Francją i krajami Beneluxu, ale też popatrzymy na kraje tak zwanej nowej Europy, dawnego bloku socjalistycznego, jak nie wiem, Litwa, Łotwa, Estonia, czy chociażby Słowenia, to widzimy, że te kraje są dużo mocniej obecne, czy to na europejskich festiwalach w tej chwili, czy dużo chętniej zapraszają artystów z zagranicy. Jestem bardzo ciekaw, czy Stary dołączy do tego obiegu, zwłaszcza, że akurat praca Jakuba Skrzywanka ostatnio w Estonii chociażby pokazuje, że te ścieżki są tam jakoś przetarte. To będzie oczywiście z drugiej strony też wyzwanie dla Jakuba Skrzywanka, który nie będzie już mógł tyle robić za granicą w sytuacji, gdy bierze odpowiedzialność za najważniejszy, jeden z najważniejszych teatrów w Polsce.
Chciałabym cię namówić do rozprawienia się z tą etykietą właśnie publicystyki, publicystycznego teatru. Na ile to może być wiążące dla programu Narodowej Sceny teraz?
Trudno jest traktować tę etykietę poważnie, ponieważ, ponieważ no, bardzo różne osoby zmagają się z etykietą teatru publicystycznego, czy aluzyjności, czy takich rzeczy. No, ja w tej chwili piszę duży tekst akademicki o prawicowej dramaturgii wspieranej w czasach rządu, co jest bardzo publicystyczna dramaturgia, mimo szermowania hasłami o nawiązywaniu do klasyki. Nie wiem, no wydaje mi się, że oczywiście osoby niechętne zmianie, czy nieufające kierunkowi jeszcze nie do końca znanemu, który Dorota Ignatiew, Jakub Skrzywanek będą chcieli nadać staremu teatrowi, będą używać tej etykiety, tak samo jak używały jej przeciwko chociażby Janowi Klacie, jak mówi stare polskie przysłowie, kto chce psa uderzyć, zawsze kij znajdzie. Ale na razie bym się tym, prawdę mówiąc, nie przejmował. Znaczy, jestem bardzo ciekaw na przykład, co z klasyki zobaczymy na scenie Starego Teatru, ale też, prawdę mówiąc, trochę nie wierzę, żebyśmy jej nie zobaczyli, więc na analizę tego, czy program Jakuba Skrzywanka, Doroty Ignatiew i Doroty Semenowicz jest publicystyczny, poczekajmy z tym, aż go zobaczymy.
No tak, tak, no Jakub Skrzywanek ma szczególne podejście do klasyki, bo jeśli właśnie przypomnimy, że wystawiał wspomniane Mein Kampf, to wspomnianą Mein Kampf, no to jakby bez wątpienia jest to jakaś klasyka, ale nie taka, jak większości z nas mogłoby się wydawać,
no to
prawda?
Prawda, a z drugiej strony, gdy wystawiał na przykład razem z Justyną Sobczyk, co on wystawiał? Sen Nocy Letniej, prawda?
Nie widziałam tego spektaklu, ale Szekspir na pewno.
Tak, to było dość luźne, ale też naprawdę nie redukujmy teatru, który ma trzy sceny, dość duży budżet i dużo produkuje, jedynie do jednego reżysera. Bardziej interesuje mnie, na ile Jakub Skrzywanek będzie umiał pracować z zespołem aktorskim i z przybywającymi twórcami, niż to, jaki jest jego indywidualny teatr, ponieważ to jest zupełnie inna funkcja niż funkcja reżyserska, kierowanie artystyczne tak dużą instytucją.
Czyli Witku, tak podsumowując, dobra zmiana w Narodowym Starym Teatrze, ha, 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 przepraszam za tego suchara, ale jakoś tak no, po prostu w sposób naturalny mi to pytanie się wyrwało.
Myślę, że można być dobrej myśli, z pewnością zmiana, która sprawi, że o tym teatrze znowu będzie głośno.
Właściwie komentujemy ciągle pierwszą konferencję prasową nowej ministry kultury, Hanny Wróblewskiej. Jakie jeszcze inne ważne wątki, które rozgrzewają środowisko, się pojawiły na tej konferencji? Jakie konkrety może? Czy może brak właśnie znaczący?
Tych wątków było bardzo dużo. Skoro rozmawiamy o Krakowie i w krakowskim radiu, no to z pewnością ważne było podtrzymanie decyzji o współprowadzeniu Teatru Słowackiego w Krakowie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, choć jak powiedziała minister Wróblewska, do tanga trzeba dwojga. Na razie, jak rozumiem, ciągle nie wiadomo, kto zasiada w zarządzie województwa małopolskiego, więc trochę nie wiadomo, z kim ministra miałaby tę umowę podpisać, natomiast ten zamiar cały czas tam jest.
To jest bardzo ważne.
Padły pytania do Andrzeja Wyrobca, który jest ciągle wiceministrem kultury, przyszedł do resortu razem z Bartłomiejem Sienkiewiczem, zajmuje się między innymi mediami publicznymi czy sprawami związanymi z audytem w instytucjach kultury po rządach PiS-u i jest też, o ile dobrze rozumiem, ciągle urlopowanym dyrektorem Teatru Bagatela w Krakowie.
Nic nie wiadomo, żeby się cokolwiek zmieniło tutaj.
No i minister Wyrobiec odpowiedział dość wymijająco, że on odnalazł swoje miejsce w życiu, tu jak rozumiem mówił o Krakowie i teatrze, ale że no, nie odmówił służby publicznej i że co będzie dalej, to zależy od, jak rozumiem, Donalda Tuska, jak również minister Wróblewskiej w dalszej perspektywie, więc tutaj ta sytuacja tego, jaka jest przyszłość Andrzeja Wyrobca, pozostaje sytuacją otwartą. Ze spraw warszawskich Ciągle nie wiadomo, co będzie z odbudową tak zwanego Pałacu Saskiego. To znaczy minister Psienkiewicz był entuzjastą, wręcz powiedziałbym dość zaskakującym tej inwestycji, kontynuacji tej inwestycji.
Tak, to było dosyć powszechne zaskoczenie.
Tak, mówił o ołtarzu ojczyzny i tym podobnych, używał wzniosłych sformułowań. Hanna Wróblewska lekko się do tego zdystansowała, mówiąc, że zgodnie z prawdą, że pałac jest odbudowywany decyzją podjętą na drodze ustawy, więc minister nie może się z niej wycofać, musiałby zrobić Sejm. Zwróciła uwagę, że na ostateczną decyzję jest jeszcze trochę czasu, ale też powiedziała, że obecny kształt Placu Piłsudskiego jest nie do zachowania. To znaczy, że co mnie, prawdę mówiąc, jako osoba, która przeprowadziła się do Warszawy z Krakowa, ale już tu mieszka lat 14, prawie 15, to mnie zaskakuje, bo zawsze mi się wydawało, że ta duża, pusta przestrzeń z grobem nieznanego żołnierza jest właśnie takim bardzo wyraźnym znakiem przeszłości Warszawy, jej zburzenia, trudnej historii tego miasta. No, decydenci może widzą to inaczej, zobaczymy. Z innych jeszcze informacji, bo tego było naprawdę bardzo dużo, programy kulturalne w ramach KPO zostaną ogłoszone w czerwcu i w czerwcu będzie już wiadomo, w jaki sposób instytucje kultury czy organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o te europejskie środki. Takim punktem, w którym chyba był największy zgrzyt i tu właśnie były to pytania głównie na ministra Wyrobca, była sprawa finansowania TVP, gdzie tutaj ciągle nie zapadły jakieś decyzje dotyczące konkretnych rozwiązań nowej ustawy medii. No nie tylko TVP.
No, media publiczne, właśnie z nami rozmawiasz.
więc tak. To pozostaje niejasne, natomiast minister Wyrobiec podkreślił, że no jest to ustawowym obowiązkiem Sejmu zapewnienie tych środków, więc myślę, że ta przepychanka i wypracowywanie rozwiązań jeszcze będą trwały.
Gdybym na tej konferencji była, na pewno spytałabym o losy hotelu Krakowia, to...
Tego pytania niestety zabrakło.
No bo mnie tam zabrakło, więc... No ale jak pewnie wiesz, to była jedna z ważnych decyzji ministra Sienkiewicza jeszcze o tym, żeby inwestycje te czasowo wstrzymać. Inwestycja Muzeum Narodowego w Krakowie, wspierana przez poprzedniego ministra. No tutaj pojawił się duży znak zapytania, a w Krakowie oczekiwania no bez wątpienia są na to Muzeum Designu i Architektury. No ale na te pytania również przyjdzie czas. Bardzo ci dziękuję za to redakcyjne wsparcie. Widzimy się pewnie na najbliższej premierze w Narodowym Starym Teatrze. Właśnie Waldemar Raźniak ze wsparciem Beniamina Bukowskiego. Mała apokalipsa. Właśnie. Tadeusz Konwicki wraca, miejmy nadzieję, w dobrym stylu na teatralne deski. Witold Mrozek, krytyk teatralny, dziennikarz Gazety Wyborczej, był dziś z nami. Bardzo ci dziękuję i do zobaczenia w teatrze.
Do zobaczenia w teatrze, do zobaczenia w Krakowie.